Dzień dobry, dzień dobry. Moi serdeczni, trzeba by ten odcinek zacząć od takiego słynnego powiedzenia: nadejszła wiekopomna chwila, kiedy zaczyna się Armagedon. Płonący świat, płaczące narody, a pośrodku nich Zbawiciel, który nas wszystkich ocali. Kochani, to będą niesamowite opowieści. Dzisiaj pierwsza z nich. Zapraszam Czołóweczka, a potem będziemy rozkminiać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie was witam w kolejnym odcinku i zapraszam dzisiaj na pierwszą chyba z trzech części opowieści o końcu świata. Moi drodzy, planowałem w tym roku, kiedy robiliśmy sobie te straszne rekolekcje, że na początku zajmiemy się Zachariaszem, a potem pewnie pójdziemy w inne księgi. No ale jak to się często okazuje, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to mu opowiedz o swoich planach. Kochani, będziemy się zajmować raczej chyba tylko księgą Zachariasza, bo się okazało, że w niej oprócz tych początkowych wizji jest po prostu tyle niesamowitych rzeczy, no że może lepiej po prostu zrobić jedną całość. Kochani, przed nami jeszcze trzy odcinki, bo rozdział 12, 13 i 14 u Zachariasza to jest taki opis dnia ostatecznego, to jest opis Armagedonu, końca świata, tego jak to będzie wyglądało, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie, i będą to opowieści niesamowite z podaniem dokładnego adresu, na jakiej ulicy czekać na Pana Jezusa w Jego powtórnym przyjściu, ale to nie dzisiaj. Kochani, dzisiaj sobie przeczytamy rozdział 12. Z góry wam zaznaczam, że trochę to tak będzie, że dojdziemy do końca tego rozdziału i to będzie jakby przerwanie akcji. No właśnie, w jednej trzeciej, bo to są trzy rozdziały. W następnym i w następnym odcinku będziemy sobie szli dalej, więc będzie to trochę bez konkluzji. No ale, no właśnie. Koniec, zrobimy dzisiaj jeszcze znowu inaczej. Nie będę wam czytał na razie całego rozdziału, tylko sobie tak przejdziemy fragmentami, werset po wersecie, bo chciałbym, żebyście w każdej z tych rzeczy zobaczyli pewne niesamowite opowieści o tym, no właśnie, jak to kiedyś będzie, ale to jednocześnie się też przekłada na to, jak to jest w naszym życiu cały czas, bo ten Armagedon się dzieje od czasu, kiedy Pan Jezus wrócił do Ojca. Kochani, posłuchajcie. 12 rozdział od pierwszego wersetu zaczyna się tak. Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Kochani, ten rozdział zaczyna się bardzo prosto. Pan Bóg mówi wyrok. Zobaczcie, wyrok jest ostatnią sentencją. Pan Bóg oczywiście jest ostatecznym sądem najwyższym, czyli u Niego już nie ma odwołania. Czyli ten rozdział zaczyna się od jednego słowa, ale w jednym słowie Zachariasz mówi: to, co wam teraz opowiem, to jest ostatni rozdział. W sensie tak podsumowujemy całą ludzkość. Wyrok, wyrocznia Pana. Tak Pan powiedział, tak będzie. Nie miejcie wątpliwości, że tak się stanie. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że to, co wam teraz powiem, może się zmienić, że to będzie inaczej, że ktoś to może odwołać, że ktoś może wnieść apelację. Nie, wyrocznia Pana wyrok, tak będzie. I uwaga, gdyby jacyś ludzie zadali pytanie, no ale skąd możemy wiedzieć, czy to na pewno jest prawda, skąd możemy wiedzieć, czy ty rzeczywiście jesteś kimś, kto może się powoływać na takie rzeczy. Zobaczcie, Pan Bóg się przedstawia. Mnie to się kojarzy z takimi momentami, zobaczcie, jak są jakieś wykłady na przykład, nie? Albo jakaś konferencja naukowa i tak dalej, albo nawet, nie wiem, w kościele, jak tam ktoś coś prowadzi, to często na początku są takie rzeczy, że tam to jest tam pan, nie wiem, profesor taki i taki, i potem się mówi: przez tyle lat był profesorem na takim uniwersytecie, potem zrobił takie badania naukowe, potem dostał taką nagrodę, nie? To się oczywiście, kochani, mówi po to, znaczy czasem po prostu to jest spychy, ale to się mówi po to, żeby pokazać: ten człowiek będzie wiedział, co mówi. A przynajmniej taka jest nadzieja, że skoro pokażemy jego dokonania, jakby jego kompetencje, no to możemy potem, że tak powiem, uznać za warte rozważenia to, co on powie. Zobaczcie, jak Pan Bóg się przedstawia. Ten, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Czyli co Pan Bóg de facto mówi? Moi drodzy, beze mnie to by was nie było, więc o czym my to dyskutujemy? Zobaczcie, Pan Bóg nie pokazuje się: słuchajcie, ja mam dużo sił i potrafię wygrywać różne wojny, ja jestem w ogóle mądry. Nie, Pan Bóg pokazuje: ja to wszystko wymyśliłem, ja to stworzyłem, ja ciebie stworzyłem, tchnąłem ducha w twoje wnętrze, byś nawet jednego oddechu nie zrobił, gdyby nie ja, więc proszę zaufaj, że skoro mówię, że tak będzie, to skoro ja to zacząłem, to ja to skończę. A jak będzie? Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto spróbuje go podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Może dalej to będzie dalej. Kochani, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Co się wydarzy na tym ostatecznym dniu. Kochani, zobaczcie, Pan Bóg mówi takim obrazem, że z Jeruzalem, czyli z centrum jakby Jego obecności, On uczyni czarę upajającą, tam jest dosłownie wprowadzającą w pijackie oszołomienie. Kochani, przeczytam wam jeden fragment z Izajasza, żebyście zobaczyli kontekst, bo to jest w ogóle symbol, który się często pojawia w Piśmie Świętym. Izajasz 51, rozdział 17, werset, jest takie słowo, to jest akurat do Jerozolimy. Przebudź się, przebudź nareszcie, powstań o Jerozolimo, ty, któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu, wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś. Kochani, bardzo często, kiedy się mówi o Bożym gniewie, kiedy się mówi o tym, że Pan Bóg wywrze pomstę na tym świecie, to się mówi o kielichu pełnym goryczy. Tą goryczą jest gniew pański. Kochani, to jest bardzo ciekawe, bo to jest kielich oczywiście wprowadzający w upojenie. Zaraz wam powiem, dlaczego tak jest. Zobaczcie, tutaj w tym wersecie tym kielichem jest Jerozolima. Czyli to nie dla niej jest ten kielich, tylko ona jest tym kielichem dla całego świata. Kochani, Jerozolima to jest oczywiście Boża obecność. Jerozolima to jest Boża świątynia. Czyli Pan Bóg mówi tak. Na końcu czasów ja sprawię, że wszystkie narody, jak upojone, koniec, zobaczcie, jak alkoholik wie, że jest gdzieś butelka, nie? Że ma gdzieś schowane i jest na głodzie, no to nic go nie powstrzyma, nie, żeby ją znaleźć. Nie? Alkoholik po prostu, jak wiecie, jak wręcz po prostu, no właśnie, oszołomiony, jak pijany, jak nieposiadający władzy nad sobą, idzie tam, co nie? Czyli co mówi Pan Bóg? Słuchajcie, może wam się wydawać w tej chwili, że świat sobie idzie swoją własną drogą. Może wam się wydawać, że ludzie robią co chcą, że narody robią co chcą, że zły robi co chce. I często jak patrzycie na świat, to sobie mówicie, Pan Bóg tego nie ogarnie, Pan Bóg nie ma tego we władzy. Pan Bóg mówi tak, kiedy przyjdzie ostatni dzień, to cały świat, po prostu jak pijany, zbierze się wokół mnie. To nie jest tak, że coś mi się wymsknie, że ktoś będzie mógł wtedy robić, co będzie chciał, że ktoś będzie mógł tam gdzieś pójść. Pan Bóg mówi, nie, ja to wszystko naprawdę mam pod kontrolą. Wy po prostu przyjdziecie do mnie, przyjdziecie do mojej obecności, do tego miejsca, gdzie ja się zjawię na świecie i wszyscy będziecie musieli się ze mną spotkać. To nie jest tak, że się gdzieś wymkniecie, że gdzieś pójdziecie bokiem. I uwaga, mówi, to się może okazać dla bardzo wielu z was jak kamień nie do udźwignięcia. Kochani, Pan Bóg jest po prostu bardzo szczery. Pan Bóg nie udaje. Oczywiście zaraz zobaczycie, na czym to wszystko polega, ale Pan Bóg nie udaje, że jakby będziemy tu omijać różne sprawy. Nie, mówi, że jak się ze mną zetkniecie, to mówi, ta Jerozolima stanie się ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto spróbuje go podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Czyli to się okaże, że nagle jak się zmierzycie z prawdą, kim ja jestem, a nie pozwolę wam się nie zmierzyć z tą prawdą, kim ja jestem, bo przyjdziecie do mnie po prostu jak pijak, jak będziecie wręcz zniewoleni koniecznością przyjścia do mnie, nagle się okaże, o kurczę, my tego chyba nie dźwigniemy. To wszystko, co robiliśmy, to jak żyliśmy, to co wyprawialiśmy, to przerasta nasze siły. Uwaga, to oczywiście może wzbudzić bunt, bo tam jest napisane, wszystkie narody zgromadzą się przeciw niemu, nie? Czyli będzie tak, że niektórzy powiedzą, no dobra, jesteśmy tu zmuszeni się z tobą spotkać, jesteśmy tu zmuszeni w tym ostatecznym dniu skonfrontować się z tobą. Nie, będziemy walczyć przeciwko tobie. No to Pan Bóg mówi. W owym dniu wyrocznia Pana porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie. Wszystkie zaś konie pogan porażę ślepotą. Kochani, czy wy pamiętacie ten fragment, jak jest bitwa, w sensie to nie jest bitwa, ale jak Izrael ucieka z Egiptu, nie? I pamiętacie, jak przechodzą przez Morze Czerwone, to jest napisane, że Pan Bóg ich tam poraził ślepotą, w takim sensie, że oni nie wiedzieli, co robią, kiedy wchodzili w tą wodę, co nie? Czyli Pan Bóg mówi, możecie sobie wierzgać przeciwko mnie. Wszystkie siły piekła, zła, demonów mogą się po prostu sprzysiąc, że mnie pokonają. Zapraszam, Pan Bóg mówi. Zapraszam. Konie wszystkie objęte trwogą, jeźdźcy obłętem, poganie porażeni ślepotą. Kochani, Pan Bóg sobie poradzi. Jakiekolwiek by siły wystawiło złe wojsko, jakiekolwiek siły by szatan wystawił, jakiekolwiek siły by wystawili ci, którzy będą chcieli się jemu sprzeciwić, Pan Bóg powie, zapraszam. Ale to jeszcze jest w ogóle nic, kochani. Wówczas przywódcy judcy pomyślą sobie, potężną pomoc otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Pana zastępów. W owym dniu sprawię, że przywódcy judcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i na lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie na swoim miejscu. Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy. Tu zatrzymajmy się znowu. Kochani, to jest jakiś w ogóle obraz, który mnie tak mnie dotyka, tak mnie pociesza, że głowa ma. Zobaczcie, Pan Bóg mówi o jakimś takim dziwnym podziale. Mówi, że będzie Jerozolima, gdzie będą jakieś wysokie rody z domu Dawida i tak dalej, i wokół są krainy Judy. I ci z Judy będą patrzyli, tak się wydaje, na tą Jerozolimę i mówi sobie, o, tamto Pan Bóg im pomaga, tamto Pan Bóg działa, nie? Kochani, o co tu chodzi? To jest bardzo piękny obraz tych ostatecznych czasów, kochani. Pan Bóg wie, jacy my jesteśmy głupi. Pan Bóg wie, jacy my jesteśmy po prostu czasem wręcz żałośni, przepraszam, ale jesteśmy. Kochani, zobaczcie, my nieustannie, nawet w ramach dobrych ludzi, nie? Nawet w ramach, że tak powiem, tych, których uznajemy wszystkich za wierzących, za szukających Pana Boga. Kochani, zobaczcie, my ciągle wprowadzamy, Kościół jest tego pełny, ja tego nie znoszę w Kościele. Podziałów na lepszych i gorszych, nie? Podziałów na tych, którzy są jakoś tam bliżej Pana Boga, którzy są, nie wiem, bardziej przez Niego docenieni, jakoś bardziej umiłowani, albo, nie wiem, po prostu przez różne godności. No na przykład zobaczcie, no, mamy ten cały, po prostu, mamy skazę, po prostu ogromną skazę tego, klerykalizmu w Kościele, nie? Ogromną skazę tego, że mamy jakąś tam kastę kapłańską, która... Ja wiem, że tak nie jest, ale często jest przedstawiana jako lepsza, nie? Kochani, bardzo wielu z nas ma też takie wyobrażenia, że w niebie będą jacyś tacy, wiecie, bliżej Pana Boga. Mamy zresztą takie obrazy w Apokalipsie, nie? Już wam je tłumaczyłem, ten orszak baranka tak zwany, nie? Czyli ci najbliżej Niego, nie? Że będą znowu jakieś kręgi, znowu, my wszystko dzielimy. U nas są zawsze lepsze i gorsze pozycje. Pan Bóg ma odpowiedź na to. Mówię, ludzie z Judy, czyli nie ci z Jerozolimy. Juda to są, kochani, po prostu ościenne wioski, to są małe miejscowości, nie mają armii wielkich. W porównaniu do wysokiego rodu Dawida w Jerozolimie, to są niczym. Uwaga! Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy. Czyli jak Pan Bóg znajdzie na końcu świata kogokolwiek, kto myśli o sobie gorzej niż ktoś inny, albo o którym inni myślą, że jest gorszy, że będzie koniec świata, pomyślcie sobie, teraz oczywiście daję taki głupi obraz, ale pomyślcie sobie, że jest koniec świata, Pan Jezus przychodzi, no i tam, nie wiem, papież i biskupi tam wparowują jako delegacja Kościoła na spotkanie z Panem Jezusem. A Pan Jezus mówi, panowie, to poczekają, bo ja mam na razie inne sprawy. I Pan Jezus sobie pójdzie do tych wszystkich, którzy są przekonani, że są gdzieś na obrzeżach Kościoła, że są w ogóle gdzieś po prostu daleko, że nie mają żadnego znaczenia i najpierw wesprze ich, żeby nigdy ci, którzy są z tych wysokich rodów, nie przewyższali godnością tych najmniejszych. Kochani, u Boga nie ma lepszych i gorszych. I w niebie nie będzie żadnych lepszych i gorszych. Zobaczcie, pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg zrobi, jak będzie naprawiał świat, kiedy przyjdzie Armagedon, dzień, na który powinniśmy czekać po prostu z utęsknieniem. On w końcu skończy te wszystkie nasze głupoty, te bzdury, które żeśmy w Kościele powymyślali, te wszystkie po prostu fatałaszki, urzędy i tak dalej. Nie chodzi mi o to, że one same w sobie są złe, tylko to, co my z nimi robimy. To, że my niektórych wynosimy ponad innych. Najpierw wesprze tych wszystkich spoza wysokich rodów. Kochani, to wystarczy Biblię czytać, no. Och, przepraszam, jak zawsze się po prostu jaram. Jedziemy dalej. Gdzie to mamy tutaj? Ósmy werset. W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł pański na ich czele. Znowu się zatrzymajmy. Kochani, mamy już wyrównaną sytuację. Pan Bóg mówi, nie ma lepszych i gorszych. Nie ma. Ja chcę wszystkich moich uczniów mieć wokół siebie razem. Chcę, żebyście byli. Jesteście dla mnie takimi samymi dziećmi. Nie ma żadnych lepszych i gorszych. Mówi wszystkich was wtedy, w tym ostatecznym dniu, nie bójcie się. Wiem, że na was się rzuci 3/4 świata. Wesprę was tak, że najsłabszy spośród was będzie jak Dawid. Kochani, Dawid to jest jedna z największych postaci Starego Testamentu. Tak, zaczynał oczywiście jako chłopina nic nieznacząca, ale doszła do czegoś niesamowitego. Największy król w historii Izraela, po prostu no niesamowity człowiek. Pan Bóg mówi, najsłabszy będzie jak Dawid, a mówi w ogóle ród Dawida, dom Dawida, to będzie jak anioł pański na ich czele. Czy wy czujecie, czy jest w ogóle potężniejsza siła niż anioł pański? Kochani, anioł pański to jest archanioł Michał, to jest archanioł Rafał, to jest Gabriel. To są goście, którzy po prostu mieczem szatana skroją w 2 sekundy. I Pan Bóg mówi, ty będziesz jak anioł pański. Ja każdego z was rozwinę do tak niebotycznych rozmiarów, odkryję was, ja wam to kiedyś mówiłem w różnych odcinkach, że niebo polega na tym, że Pan Bóg rozwinie w nas wszystkie najlepsze rzeczy, które w nas są do niewyobrażalnych rozmiarów. Tak już nawet sobie nie przypuszczamy, kim my jesteśmy. Pan Bóg mówi, widziałeś kiedyś najpotężniejszego anioła w ogóle, który walczy w moje imię, który tak naprawdę jest mną, bo to ja walczę w moich aniołach, no to taki będziesz. Jak Pan Bóg nam to obiecał, no to mówi tak. W tym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Wiem, brzmi ostro w ogóle, nie? Mieliśmy tam tych, którzy, pamiętacie, się buntowali, nie? Tych, których Pan Bóg przyciągnął jak pijaków do siebie i wszystkie, które się zbuntowały, które nie chciały, stając w prawdzie względem tego, że Bóg jest, że to jest On, że On to wszystko stworzył, powiedziały Mu nie. Wszystkie zostaną zniszczone. I to tak brzmi, o! Niektórzy katolicy to lubią, nie? Tych wszystkich grzeszników Pan Bóg wytraci. Ale nagle jaki jest twist? To zobaczcie. To jest następny werset. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jerozolim, będą zniszczone. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Tu jest takie ciekawe tłumaczenie, kochani, przepraszam, tylko zerknę do tłumaczenia edycji świętego Pawła. Tam jest to lepiej przetłumaczone. Który to jest werset? Poczekajcie. 10, tu lecimy. Paulistowska Biblia tak to tłumaczy. Ale na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha współczucia i błagania. To, co nam to przetłumaczone jako pobożności, jest współczuciem i błaganiem. Czyli uwaga, ci ludzie na końcu czasów nie będą sobie myśleli, ale Bóg im dowalił, ale ekstra. Uwaga, w nich się nagle obudzi duch, Pan Bóg wyleje na wszystkich ducha współczucia i błagania nad tymi ludami. I teraz jest dopiero po prostu gwóźdź programu. I będą patrzeć na tego, którego przebili. I boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadat Rimmon, na równinie Megiddo. Kochani, co tu się wyprawia w tym rozdziale? Kochani, to ma podwójne znaczenie. Zobaczcie, mamy Armagedon, wszystkie ludy przyszły do Boga. Ci, którzy się opowiedzieli przeciwko Niemu, Bóg niszczy. Ale jak niszczy? Niszczy w ten sposób, że obudza we wszystkich ludziach współczucie i błaganie i natychmiast daje im obraz kogo? Chrystusa ukrzyżowanego. Kochani, to jest 500 lat przed Chrystusem pisane. Zachariasz 500 lat wcześniej, 500 lat, będą patrzeć na tego, którego przebili i będą boleć nad nim jak nad jedynakiem, nad jedynym Synem Boga. Uwaga, co Bóg pokaże tym narodom, które niszczy? Pokaże swoją śmierć z miłości do nich. Bóg będzie chciał ich zniszczyć, pokazując im miłość bez granic. Nie będzie ich niszczył w ten sposób, że pokaże swoją potęgę i powie, patrzcie, jakim ja jest po prostu wielkim Bogiem, bo jesteście pyłem przy mnie, zniszczę całe zło. Nie, Bóg jak stanie przed tym całym złem, które się przeciwko niemu buntuje, to im się objawi jako przebity Chrystus i powie, oddałem za was życie i jestem je gotów oddawać nieustannie. Bóg ma nadzieję, że oni zapłaczą nad Nim. Że kiedy zobaczą, to poczują taki ból, poczują taką stratę. Zobaczcie, to jest napisane, jak się boleje nad stratą jedynego dziecka. Kochani, jeżeli są to może rodzice, którzy stracili swoje dziecko, wy wiecie, jaki to jest ból, nie? Zobaczcie, Bóg liczy, że kiedy im pokaże swoją miłość, to dotknie ich serca taki ból. Nie w tym sensie, żeby się źle czuli, tylko żeby zobaczyli, jak bardzo byli kochani. To będzie taka, tak potężna siła uderzenia. I to nie będzie siła właśnie zgniatania wojskiem. Nie. Kochani, to jest niesamowite, że w pierwszym rozdziale o Armagedonie Bóg stawia całemu światu Chrystusa ukrzyżowanego. Tego, którego przebili. Mówi, zobaczcie, tak chce pokonać świat. Kochani, to ma też drugie znaczenie. Bo zobaczcie, to jest księga skierowana do Żydów, nie? To pisał Zachariasz do narodu żydowskiego. On daje im to proroctwo jako do narodu żydowskiego. Kochani, w bardzo wielu komentarzach, no bo tutaj tego się nie da inaczej komentować, że na końcu czasów, nie w Jerozolimie, czyli tam, gdzie są Żydzi, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, nagle, kiedy będzie koniec świata, kiedy przyjdzie, oni czekają na ten koniec świata. W następnym rozdziale będzie podane, gdzie on przyjdzie, nie będę wam to spoilerował, nie? Oni będą tam zgromadzeni w tym miejscu i nagle on przyjdzie. I on im się pokaże i oni się nagle zorientują, o kurde, to był on. Myśmy go nie rozpoznali. Myśmy nie dali rady zobaczyć, że to... Bo oni czekają na tego swojego wybawcę i nagle on im się pokazuje jako ukrzyżowany. Czyli nagle oni wszyscy się zorientują w ostatnim dniu, nawet jeżeli wcześniej tego nie zrobią, to w ostatnim dniu się zorientują, to był on. myśmy go nie rozpoznali. I co się wtedy stanie? I płakać będzie cały kraj, każda rodzina oddzielnie, rodziny z domu Dawida oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie, rodziny z domu Natana oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie, rodziny z domu Lewiego oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie, rodziny z domu Szimejego oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie i wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Zobaczcie, to jest taka Kataryna. Kochani, o co chodzi w tym oddzielnie? Każdy będzie musiał sam stanąć przed Bogiem. Oddzielnie. Ten, kto go odrzucił, ten, kto w niego nie wierzył, ten, kto go właśnie w dniu ostatecznym rozpoznał, kochani. Kochani, to jest to, co ja wam kiedyś mówiłem, co oczywiście na mnie się potem rzucili wszyscy, którzy mnie tam tym heretykiem ogłaszają, nie? Kiedy mówiłem, na czym polega de facto sąd ostateczny każdego człowieka. Nie chodzi mi o tą imprezę okolicznościową na koniec czasu, nie? Czyli taką tą akademię ku czci. Tylko każdy jak umiera, kochani, w momencie śmierci każdy ma tak naprawdę swój sąd ostateczny. Ja wam tam mówiłem, że sąd ostateczny polega na tym, że przed człowiekiem stanie Bóg, pokaże mu całą prawdę o sobie, całą miłość o sobie, wszystko, co się w tym człowieku dzieje, wszystko, co się w Bogu wydarzyło. Nie będzie już żadnej wątpliwości, nie będzie niczego, czy coś wierzyć, czy nie wierzyć, tylko nagle przed każdym człowiekiem stanie cała prawda. Cała prawda to jest ukrzyżowany Pan Jezus. I każdy oddzielnie będzie musiał się z Nim spotkać. Daj Boże, że każdy zapłacze, jeśli go odrzucił, jeśli go nie rozpoznał, jeśli z Nim nie był, jeśli w Niego nie wierzył, jeśli przeciwko Niemu występował. Dom Dawida oddzielnie, jego niewiasty oddzielnie, dom Natana oddzielnie, ich niewiasty oddzielnie, dom Lewiego oddzielnie. Każdy człowiek w swoim sercu, to nie będzie, ale ja jestem Polakiem, katolikiem, a co to kogo obchodzi? A ja jestem tam islamistą. Bóg mówi nie, każdy oddzielnie stanie przed tym, którego przebili. Wybaczcie. Czy wy to, kochani, rozumiecie? Tak Bóg będzie przeprowadzał Armagedon. To nie będzie żaden ogólnoświatowy kataklizm, który zniszczy wszystko. Zresztą w następnym rozdziale on to wytłumaczy, gdzie będzie pokazywał, że to nie jest tak, jak sobie to wyobrażamy. Tylko mówi, każdy sam jeden, w samotności swojego serca, stanie przed moim ukrzyżowanym Synem. Zobaczy Jego nieskończoną miłość. I Bóg mówi, mam nadzieję, że wtedy ci, którzy Go nie chcą, to zapłaczą, jednak będą Go chcieli. Kochani, znam Zachariasza od dawna, czytałem tę księgę już wiele razy. Nigdy się oczywiście nie zagłębiałem w nią, wiecie, w ten sposób. Ale to, co się tutaj wyprawia w tej księdze, to się naprawdę staje jedna z moich ulubionych ksiąg Starego Testamentu. To jest tylko, kochani, pierwsza część Armagedonu. Będzie 13 i 14 rozdział, ale to w następnych odcinkach. Siądźcie proszę z tą niesamowitą księgą. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie. Bardzo się naprawdę z tego Zachariasza cieszę. I mam w ogóle, kochani, już pewien plan na dalej. W ogóle w sensie, jak skończymy straszne rekolekcje, a to wam opowiem w ostatnim odcinku za dwa odcinki. Kochani, na dzisiaj tyle. Widzimy się w poniedziałek w drugiej części Armagedonu. Już czekam, bo tu są niesamowite rzeczy. No to tyle na dzisiaj. Ściskam was bardzo, pozdrawiam, Błogosławie i do zobaczenia. Z Bogiem, pa, pa.